Jesteśmy gotowi?
Jesteśmy gotowi. Dwójka bez sternika. Weszło FM.
6 minut po godzinie 9, radio Weszło FM, dwójka bez sternika. Przypomnę, że byliśmy dzisiaj w Płocku, moim rodzinnym mieście, a przynajmniej tak mentalnie byliśmy w Płocku, bo rozmawialiśmy o sekcji siatkówki Wisły Płock i o mocarstwowych planach. Kto wie, może to się spełni i będą chłopaki w pierwszej albo w ekstraklasie, natomiast mam nadzieję, że nie będą mieli takich głupich nazw typu właśnie... No,
ten... Na pewno będą mieli, bo to wiesz, sponsorzy.
Nie, zgadzam się. Dobrze, ale zostawiamy temat siatkówki, przenosimy się na bliższy memu sercu rower. Nie czekam. No, słucham.
A Łomża Wiwe Kielce to piłka ręczna.
Tak. I teraz jak ktoś
głupia
nie jest,
nazwa strasznie.
Jak ktoś,
Łomża Wiwe Kielce.
Nie jest z Polski albo nie interesuje się, to może się zdziwić, gdzie ten klub występuje. No ale taka nazwa jest, no wiesz, sponsor tytularny. Dobra, zostawmy to, w złą stronę idziemy. Niech nie gadamy o tym już. Będziemy rozmawiać o kolarstwie. Jest z nami dziewczyna, która tytułuje się tak bardzo ładnie na Instagramie ministrą kolarstwa i która ma na imię Ewa. Ja ci powiem, że nawet nie wiem, jak ty masz na nazwisko przez to, że nie mogłem tego znaleźć.
Kolarstwa.
Kolarstwa.
Umówmy się.
Ewa jest z nami i Ewa kiedyś już była naszym gościem w radiu. Co prawda nie ze mną w studiu, ale była i opowiadała o rowerze. I będziemy sobie gadać dzisiaj o dziewczynach na dwóch kółkach, bo twój bardzo dobry kolega, mój bardzo dobry kolega Mikołaj Pytel był tutaj nieraz i opowiadał generalnie o ludziach na dwóch kółkach, o panach, o triatlonach, o kolarstwie, o różnych pierdołach.
A o kobietach nikt.
Nie, no gadaliśmy o kobietach, ale łatwiej z kobietą.
Ale na rowerach?
No nie, no akurat tu nie.
To cię mam.
Ale dzisiaj właśnie będziemy. Powiedz mi, czy dużo jest dziewczyn, dla których kolarstwo stało się już, powiedziałbym, stylem życia?
Mnóstwo. Naprawdę mnóstwo. Na przestrzeni 3 lat, jak się tym zajmuję, czyli stricte kolarstwem kobiecym, gdzie się temu poświęciłam i w sumie tak naprawdę zdryfowałam z tego kolarstwa ogólnie na rzecz kolarstwa kobiecego. Tych dziewczyn jest naprawdę bardzo dużo. Tymi ręcyma to jest zrobione, przynajmniej w Warszawie. Oczywiście ja sobie tam nie przypisuję, że wszystkie, absolutnie wszystkie dziewczyny, które
jeżdżą... Ale tak trochę jest, bo ja słuchajcie, ostatnio sparowało mi na Tinderku z dziewczyną triatlonistką i mówię, trenujesz coś? A ona, tak, z ministrą kolarstwa jeżdżamy. No oczywiście, że tak, na pewno. klasyka gatunku, nie?
Najlepsza rekomendacja na Tinderze, tak, trenuję z ministrą.
No właśnie.
No i co? A, chciałam powiedzieć, że sobie nie przypisuję tego, że wszystkie absolutnie dziewczyny w Warszawie czy na Mazowszu jeżdżą przeze mnie czy dzięki mnie, ale... Wczoraj zresztą pisałam jeden taki mały materiał o swoich początkach i musiałam cofnąć się, żeby nie powiedzieć, że cofnąć do tyłu, do czasów, kiedy to zaczynałam. I pamiętam naprawdę, jak ja sama wsiadam na szosę i dziewczyna na rowerze mijana na trasie robiła na mnie gigantyczne wrażenie. Dzisiaj tak naprawdę to jest norma.
A kiedy wsiadłaś na ten rower po raz pierwszy?
Ojej, na górski. Na górskim jeżdżę od 20 lat, ale na szosie jestem od 3. Od 3 tak naprawdę robię, no nie no, 4, 2021 mamy. Od 4 lat robię kolarstwo kobiece, nie?
A próbowałaś kolarstwa torowego? Bo ja jestem w temacie.
Jeździłam, ale ja bardzo źle reaguję na zamknięcie. Ja powinna, potrzebuję mieć okna i świeże powietrze i ja tam mogę pójść na godzinę na tor w Pruszkowie. To jest fajne zdobywanie tej prędkości, jechanie tam wysoko po bandzie, ale no nie, żebym miała to robić co tydzień.
Monika ostatnio z Urszulą Łoś robiła materiał, dlatego jest...
Dlatego pytam. Bo byłam i widziałam tą... Nie,
tę tor, prędkość.
Tą prędkość i ten tor.
A próbowałaś czy nie?
Nie.
Czemu?
Nie mogłam wejść przez opostrzenie.
Ach, no tak, ale ja wiem, że się odbywają treningi teraz.
No odbywa.
No ale zawodowcy.
Zabiorę cię.
Ja powiedziałem w ogóle Monice, że ty musisz, bo Monika mówi, że musi ciągle, mi narzeka, o Jezu, ja muszę schudnąć, ja muszę zrzucić jakieś... Ja mówię, laska, to idź na kolarstwo z Ewą, bo jakby to jest taka dyscyplina sportu, na której się naprawdę zrzuca bardzo
tak,
dużo,
prawda? Pod jednym warunkiem, no. Że, no bo wiecie jak to jest, człowiek idzie na rower, ujedzie się, sobie myśli, ale zjeraj.
Teraz mogę zjeść, kalorii, mogę
teraz
zjeść
mogę
wszystko.
Chodzi wszystko, pizza, lody.
Jest taki mem w ogóle, jest taki mem, słuchajcie, biegaczy mnie zawsze śmieszył tam, że przebiegłeś 5 kilometrów, możesz zjeść batonika, 10 coś i nagle przebiegłeś maraton, zjem wszystko, nie? Ale powiedz często na przykład właśnie kwestie, jak przychodzą do ciebie dziewczyny, które chcą się uczyć jeździć na szosie, to jest tak, że często jest to właśnie kwestia typu A, laska złapała zamiłowanie do triatlonu, B, uważa, że jest nieatrakcyjna, za gruba i w ogóle niefajnie, a C, po prostu lubi rower. Jakie są te powody, dla których one... Czy ty w ogóle dociekasz, jakie są powody, czy niekoniecznie?
Nie, no pytam. No, bo mnie ciekawi, skąd ona się wzięła w kolarstwie, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę to jest... No... w sumie ciężki dla kobiet do wejścia, w sumie na przestrzeni moich doświadczeń, ciężki do wejścia dla kobiet sport, bo z bieganiem to trochę jest łatwiej, bo tak naprawdę kupujesz buty. Ja nie chcę też tego upraszczać, bo ja próbowałam biegać.
Ale wymaga mniej logistyki, mniej pieprzenia się po prostu.
Dokładnie. I na przykład jak wybierasz buty, to w zasadzie tam nie ma jako takich pułapek. Idziesz do dobrego sklepu, dobiorą ci te buty, kupujesz spodenki, czy nie wiem, długie spodnie jak na dzisiejsze 4 stopnie. Mhm. I w sumie jest już ogarnięte. A w przypadku roweru masz, no musisz wybrać sprzęt, musisz wybrać buty, musisz wybrać kask. Wszystko to, jest tego strasznie dużo. I bardzo dużo dziewczyn nie wie, jak się za to zabrać, nie? Mhm. Ale czy ich motywacje są takie, że chcą schudnąć, to na pewno nie jest na pierwszym miejscu. Nie jest. Mhm. Każda gdzieś tam pewnie o tym myśli, ale w zasadzie to jest tak iluś tam rzędne, że to mi ulatuje, nie? Mhm. Więc główna motywacja to jest tak naprawdę... No nie, no jest kilka głównych motywacji. To jest tak, że one albo dostały ten rower. Często jest tak, że dziewczynie kupuje rower facet, nie? Czasem się niestety, ja chcę to kuźwa powiedzieć, chcę to powiedzieć, bo to się tak często zdarza, bo dziewczynie kupuje się rower często za duży, jakikolwiek żeby był, żeby ona spróbowała, tylko że ona spróbuje jeździć na tym za dużym i ona już więcej na nią nie wsiądzie.
No tak, bo jakiej tam ledwo stopy do pedału.
No, dokładnie, jest taka wyciągnięta, poza tym no, na takim rowerze, gdzie ten rower jest na nią za wielki, ona nie osiągnie żadnej prędkości. Koleś, który idzie z nią pojeździć, jest podjarany, że ona wsiadła na rower i w ogóle on nie załatwił ten rower. Po czym ona nie jest w stanie w ogóle żadnej prędkości rozwinąć, bo do tych pedałów guźba nie dostaje, on wycina dzidę do przodu, frustruje się, że ona nie dogania, ona się frustruje, że go nie dogania. Kaplica.
I tak się kończą związki.
No i potem ona jest na Tinderze.
A powiedz mi taką rzecz, ale to ci goście kupują te rowery, powiedziałbym, z takich egoistycznych pobudek na zasadzie, ja jeżdżę, żeby stara się nie wkurzała, że ona nie jeździ, to pojeździ ze mną, czy jakoś
nie,
inaczej?
Nie, tego chyba, znaczy pewnie gdzieś między słowami być może że to wynika, ale często jest też tak, że faceci chcą spędzać czas ze swoimi kobietami, a jeżeli...
okay,
nie wiem, jak tam na Tinderze to wygląda. No. Dobra, już zostawmy ten temat. No. Jest pewnie tak, ale ja tego nie wiem. Ja takich motywacji nie słyszałam, że ona kupił jej rower, żeby miał święty spokój, żeby się od niego odpieprzyła, żeby z nim jeździła. No nie ma czegoś takiego. Bardziej on jej kupuje rower po to, żeby, nie wiem, pojechali razem na kawę do GK, czy nie wiem, pojechali na szosę w Świętokrzyskie, czy gdziekolwiek, tak? Teraz ta turystyka kolarska, która no jest utrudniona przez COVID, ale jednak prawdopodobnie wróci do normy. Jest bardzo popularna, pojechanie do Hiszpanii. No myślę, że to jest fajny sposób na spędzenie czasu w parze, jeżeli oboje jeżdżą.
Mhm. Ale ty nawet w opisie w bio na Instagramie masz fajnie napisane, kobieto, mężczyzno, weź chodź ze mną na rower.
No tak. Ja tych mężczyzn nie wycinałam, bo tak jak zaczynaliśmy rozmawiać, że ja się zajmuję kolarstwem kobiecym, ale ja też, ja mam prywatne bardziej lekcje z facetami. Nie jeżdżę w grupie z facetami, bo ja już nie chcę ryzykować swoim życiem i zdrowiem. Ale tak, ja z mężczyznami też mam do czynienia, jeżdżę, lubię, no nie wiem, potrafię im dobrać sprzęt, w sensie oni się do mnie odzywają, że szukają jakiegoś roweru, czy ja mogę im coś doradzić, czy butów, czy kasków i tak dalej, tak? U mnie 100% wiadomości na Instagramie to nie jest, o, siema, super profil, tylko poleć jakieś koła. Albo używasz łapu czemu?
Bez gry wstępnej od razu.
Ja, tak, nie ma dzień dobry.
Na rower.
No ale ja przecież jestem Ironmanem, ja mam rower Zerbajka, ja mam, wiesz, ja jeździłem kiedyś.
Ironman.
Mi się trochę nie chce, ale jeździłem. Znaczy chce mi się, ale się boję i właśnie dlatego złapię cię za słówko, bo powiedziałaś takie zdanie, które mnie zaciekawiło, mianowicie, że nie chcesz jeździć z mężczyznami, bo nie chcesz ryzykować życia. Czyli co, są mniej uważni?
Mają tendencję do ryzykanckich zachowań, naprawdę. Ja 3 lata prowadziłam grupy koedukacyjne i ja już nie chcę tego robić. Mhm. Dla mnie
A na czym polega ryzykanckie zachowanie? Przykład nauczyłem się czego innego, z mojego przykładu. Jeździłem sam, nie mam prawa jazdy, więc byłem zajebiście na szosie bezpieczny. W sensie uważałem aż do przesady, a i tak miałem ciężki wypadek, bo mi chuj zajechał drogę i mi się nie podobało, że nie jadę po ścieżce. Połamany obojczyk, rozerwane więzadła. I ja mam na przykład taki problem dziś, zresztą rozmawiałem o tym ostatnio z Mikołajem, że mam ochotę jeździć, ale się po prostu boję. Co ciekawe, przez rok po wypadku się nie bałem i się przygotowałem do Ironmana i przyszedł mi ten strach z opóźnieniem. Zrobiłem Ironmana i stwierdziłem, dobra, ja już nie chcę ryzykować życia, dziękuję bardzo. Wjeżdżałem na przykład ze Szklarskiej Poręby w kierunku Harachowa, gdzie mnie mijały na centymetry samochody dostawcze jadące po serpentynach po 100 na godzinę i pomyślałem, fajnie, ale nie jestem kotem, nie mam 9 żyć, chciałbym jednak trochę pożyć. Lubię to kolarstwo, ale nie aż tak, żeby się dać zabić. I na przykład mnie to bardzo boli, bo mieszkając w Warszawie dzisiaj, Ja się po prostu boję jechać na rower do Góry Kalwarii, bo będzie jechał jakiś debil dostawczakiem na wieś wiozący, wiesz, w spożywczym tam, nie wiem, 100 napojów gazowanych, będzie gadał przez telefon, jebnie mnie i nawet nie zauważy, w co trafił. I jedyna rzecz, jaka na mnie na przykład, jaka mnie przekonuje, to ta psychologia grupy, że jakbym jechał, nie wiem, w 15 osób, to siłą rzeczy kierowca się bardziej liczy, bo jesteś jakimś takim większym bytem na drodze, a nie jednym kolarzem fiutkiem, którego można rozjechać i właśnie nic się nie stanie.
A wiesz, a no, mi bardziej chodziło o ryzykanckie zachowania w peletonie.
Okay, no dobra, tak, ale to jakby, zacznijmy od tej strony.
Zacznijmy od strony właśnie od tego, co się wydarzy w peletonie. Najczęściej jest tak, że faceci podejmują decyzje, myśląc tylko i wyłącznie tu i teraz, tylko jestem... Na przykładzie to powiem. Kolesi prowadzą grupę, z dwóch kolesi z przodu, mają skręcić w lewo, z przeciwka jedzie samochód, to nie skręcą w lewo. Mhm. Wyjebane, totalnie. Tak, przepraszam, nie wiem, czy można tu przeklinać.
No można.
Ale no dobra.
Generalnie można, no.
No i skręcają, jakby pamiętając tylko o sobie, że on skręca, koniec, tam z tyłu nic nie ma, nie? I czy wyprzedzanie na trzeciego, kiedy, nie wiem, z przeciwka jedzie grupa, my jedziemy w grupie, zawsze musi się znaleźć ktoś, kto wyprzedzi, próbuje się zmieścić. Wiesz, jak jest, jak się jeździ na gasy i jak jest tam w niektórych momentach ciasno.
Po prostu jest bardzo wąsko.
A jest totalnie wąsko i no wyprzedzanie tam na trzeciego, próba zmieszczenia się, albo na przykład jak sprzeciwka jedzie samochód. No sorry, nie, ja już nie chcę tego robić. No.
Mhm. Czyli kobiety robić. Rozumiem, że są bardziej karne.
Nie, czy karne? No nie wiem, wiesz, chodzi o to, że one po prostu nie robią głupich rzeczy. No. Ja serio, prowadząc...
Rozsądne. Kobiety.
Może jest, no jakby chyba to chodzi o mniejszą produkcję testosteronu. Ja nie wiem, no nie wiem, o co chodzi naprawdę. To nie wiem, może kiedyś zaprosisz chłopaków, którzy jeżdżą w grupach dużych, kolarskich, oni robią takie numery, to się ustali. Natomiast, bo ja próbowałam nad tym się zastanowić, wrócimy do tego Tindera, że może to jest jakieś fajne, w sensie Tindera umownie, że może... Kolesie, którzy tak jeżdżą i na przykład moją grupę dziewczyn wyprzedzają, to myślą, że u nas będzie efekt wow, a u nas jest w grupie, ja pieprzę, co za debil. Może jest jakieś błędne pojęcie o tym, że takie ryzykanckie zachowania są spoko i no nie.
Znaczy, ja tego nie rozumiem od tej strony, że ciągle ten gość jedzie na rowerze ważącym 7 czy 8 kilo i jak się zderzy z samochodem, no to umówmy się, nie, po prostu będzie sekundka i go nie ma. No.
Ale może chodzi o to, że nie ma jakiejś tam potrzeby predykcji, że nie wiem, przewiduje, co się może wydarzyć, może na tym rowerze się wydaje, że ponieważ mam fajny rower, drogi rower, super wyglądający rower, lekki rower, to ja jestem mam tutaj...
Jak Batmobil niemalże,
no,
nie?
Takie, wiesz, wszyscy mają na mnie uważać, wszyscy mają mi ustępować, wszyscy mają zejść z drogi i tak dalej, nie? Nie wiem. Ale zmierzam do tego, bo to była podstawa tego pytania, że no, są te ryzykanckie zachowania w grupie, których ja nie chcę. Takie spawanie niepotrzebne po to, żeby na 30 sekund, po to, żeby za chwilę odpaść, jakąś popisówę zrobić. Są oczywiście faceci, którzy super jeżdżą i naprawdę się super z nimi jeździ, mówię z perspektywy kobiety, i są tacy i nie chcę, żeby zabrzmiało, że tych, wiecie co, robią ryzyko, nie chcę teraz używać jakichś słów, epitetów czy cokolwiek, nie chcę, żeby tak zabrzmiało, że tamtych, którzy robią głupoty na drodze, jest więcej, myślę, że nie jest, ale przez to, że robią głupoty, te głupoty są widoczne i się łatwiej zapamiętują, nie?
Znaczy, ja mam takie wrażenie, że na przykład bardziej bym pasował mentalnie, zawsze w ogóle się lepiej, mam przyjaciółki kobiety, a nie mężczyzn, przyjaciół, ja mentalnie bym do grupy kobiet bardziej na rowerze pasował, niewątpliwie jestem o tym przekonany, że 100%.
Znaczy, no i tak, no, znaczy, z moimi dziewczynami, no bo ja, ponieważ pracuję na rowerze, w związku z tym nie wychodzę sobie prywatnie, jeżdżę w grupach i tak dalej, nie mam już na to czasu, nie zostaje mi doby. Ale wiem, że dziewczyny, które ze mną jeżdżą, to one potem jeżdżą z jakimiś, nie wiem, swoimi facetami, kolegami i tak dalej i sobie bardzo chwalą. I ci faceci zresztą też. Mhm. Zresztą no, parę razy słyszałam takie hasło, że do tych dziewczyn jakiś koleś mówił, kuźwa, fajnie, wy macie tą ministrę, a u nas tylko wieczna napinka. Mhm.
A ty się boisz jeździć po ulicach, czy zupełnie nie?
Nie myślę o tym. Mhm. Nie myślę o tym. Oczywiście mam oczy dookoła głowy. Wiem, co kierowcy robią za kółkiem, czyli telefonik, albo nie wiem, grzebią gdzieś tam w schowkach, czy w ogóle po prostu zapieprzają.
Ale właśnie nie przeraża cię to, bo mnie to zawsze stresowało, że ja mogę być najbardziej czujny na świecie, a i tak ktoś mnie może walnąć, bo on będzie pisał SMS-a. Ja na to nie mam wpływu.
Tak, no ale z drugiej strony, co z tego, że cię to będzie stresowało? To się stanie, jeżeli będzie się miało stać, nie? Mhm. Ja tym, oczywiście jak jadę, nie wiem, z grupą i teraz robiłam babską środę, było nas trochę. Ja sobie to podzieliłam, żeby te małe grupki były wyprzedzalne przez samochód, żeby nie trzeba było, wiecie, wyprzedzać jak tira tego pelotonu. no to mam stres od początku do końca. Dopóki nie odhaczę w domu, że widzę, że wszystkie wróciły, że się na strawie odhaczyły, że już jest trening wgrany, to mam stres, czy wszystkie dotarły, nie? Natomiast tak na co dzień nie myślę, czujna jestem, nie? Ale też, wiecie, kolarstwo to też jest coś takiego, może nie wiem, może w Polsce jest inaczej, ale w Warszawie jest takie straszne spompowanie i taka potrzeba podzielenia tego, już nie mówię, że środowiska kolarskiego samego w sobie, ale jest potrzeba podzielenia się na my, super kolarze, na super rowerach i ci cholerni kierowcy. Mhm. A ja kierowców traktuję po pierwsze, no okej.
Sama jesteś też kierowcą.
No przecież, dokładnie nie? Tak. Ja nie uważam, że im przeszkadzam na drodze, ale też nie mam zamiaru im z tej drogi zjeżdżać. No jeżeli on chce mnie wyprzedzić, niech poczeka, aż będzie na to moment. No bo jeżeli sprzeciwko mu idzie samochód, on wyprzedza samochód, to nie będzie wyprzedzał tego samochodu, bo sprzeciwko idzie mu samochód. To czemu mam nie wyprzedzić, nie?
Ale zmienia to się, ta świadomość, patrząc przez lata, że trochę lepiej wygląda kooperacja. Choćby, no ja mówię o twoim podwórku, czyli o Mazowszu tutaj. Właśnie przywykli może nieco bardziej kierowcy, choćby na tej słynnej trasie właśnie do Góry Kalwarii, że są ci rowerzyści i się już z nimi bardziej liczą?
Musiałabym naprawdę się skupić, żeby sobie przypomnieć jakieś kiepskie zachowanie. Oczywiście są kierowcy różnych samochodów, nie wiem, wiecie, takie miejscowe chłopaczki, które
miejscowe
mają tam, piłują tego Golfa, czy co tam piłują i wiecie, i fajnie jest tak wyprzedzić z takim pędem powietrza bardzo szybko grupę kolarzy. I tacy ludzie zawsze będą, natomiast ja uważam, że jest coraz lepiej. Kierowcy są jakby... Myślę, że też tu w Warszawie przynajmniej coraz więcej ludzi, którzy jeżdżą samochodami, gdzieś tam jeździ na rowerach, może się ta perspektywa zmienia. Zobacz, jak jest w Hiszpanii. No. W Hiszpanii tak naprawdę myślę, że 3/4 kierowców samochodów jeździ na rowerach.
Ale powiem ci, że ja na przykład jak byłem pierwszy raz na Teneriffie w 2016,
to jest miejsce na ziemi.
El Medano, cudowne, bo cały rok masz tam temperaturę pojedziemy. I podobną to. Już Monika, już zaraz obóz ci załatwimy tutaj. Ale słuchaj, ku mojemu zdziwieniu, bo ja to miałem taką wizję, wiesz, bardzo romantyczną, że w Polsce to na mnie obdzwaniają i tam obtegowują, a jak ja pojadę do Hiszpanii, to ja będę pan kolarz i wszyscy mnie docenią, że jestem pan kolarz. Otóż jak wyjeżdżałem z tego El Medano, to się za pierwszym wyjazdem bardzo zmieniła moja optyka, bo tam wręcz na mnie trąbiono. Wcale nie było to jakoś super optymistycznie i ja się tam nie czułem bezpiecznie, dopóki nie wyjechałem wyżej. Wyżej. I miałem takie wrażenie, że faktycznie tam są już wkurwieni na tych turystów.
Ale to było takie agresywne trąbienie?
No, takie miałem wrażenie.
Z tym nigdy nie
bo kiedyś miałem inne trąbienie w Kalpę, to było dobre, byliśmy na obozie triatlonowym, słuchajcie, jadę w górach i nagle ktoś trąbi, ja już się odwracam, Polaczek ze mnie wyszedł, żeby pokazać faka, już chcę tam kurwa krzyczeć, odwracam się, a tam rodzina, biją brawo, krzyczą, jedziesz, jesteś kolarzem, a na taki mały cham z Polski, chciał ich tam, dobrze, że się spojrzałem za nim, bo mogłem tak faka pokazać i ten, bo nie.
Właśnie o to mi chodzi, dwie rzeczy, które chcę ci powiedzieć a propos teraz twojego wejścia, że być może tam w Medano, gdzie byłeś odtrąbiony, no to był to po prostu ktoś, kto wypożyczył samochód na Teneryfie, bo kierowcy, którzy wypożyczają tam auto
dużo,
i przyjeżdżają z różnych krajów, jest tam mnóstwo, te samochody no zazwyczaj są białe, ale jednak nie do rozpoznania, kto wynają to auto i pewnie dlatego, a drugi temat jest taki, że ty powiedziałeś o tym faku, nie? No i właśnie to jest coś, co ja nie wyobrażam sobie, że nie wiem, ktoś mnie tam ostrzega, chce mnie wyprzedzić, tam lekko piknie tym klaksonem, że mnie wyprzedza, ja mu pokazuję faka i ślę mu wszystko. Ja mu wręcz podziękuję, że mi dał sygnał, nie? Czasem jest w peletonie tak, że się no, nie słyszy, że coś z tyłu jedzie, bo tak samo szumią jego opony, jak nasze opony tutaj i wiecie, jest ta cała akcja z tym pędem powietrza i tego nie słychać. I fajnie by było, gdyby kierowcy się nauczyli, nie wiem, to powinna być jakaś, naprawdę jakaś kampania społeczna, żeby to było takie trąbnięcie ostrzegawcze, nie? Że jestem, będę wyprzedzał, skupcie
albo
się.
Albo takie z piłki nożnej, pi,
to jest fajne, ja uważam, że sygnały to już naprawdę super i każdemu się robi dobrze, no, jak jest na tej drodze i się czuje troszeczkę bardziej bezpiecznie.
A powiedz, na przykład rutyna nie gubi, bo nie szukając daleko, Michel Scarponi, tak? Czyli znakomity kolarz, który zginął 4 lata temu, przed chwilą było 4-lecie jego śmierci, jakoś wczoraj czy przedwczoraj. Tak, to prawda, ale zginął właściwie pod swoim domem niemalże, gdzieś tam na skrzyżowaniu.
A jakie były okoliczności?
Go tam walnął facet jakiś taki jadący, wiesz, kurier czy coś, klasyka gatunku, bo się zamyślił. Natomiast czy to trochę nie jest tak, że jak jeździsz po trasach, które znasz, no bo zakładam, że ty na tych gasach, ja jeżdżąc 2 razy w tygodniu tam przez parę lat, znałem każdą dziurę, no to ty już nie wiem, po prostu jesteś...
4 razy dziennie handluj
z tym. No to właśnie mówię, nawet nie próbuję. No to wiesz, to też można mieć już takie poczucie, że się wie wszystko i gdzieś ta czujność może być nieco osłabiona, czy nie?
nie, myślę, że nie. No, ja nie traktuję też tego jako rutyny. No, raz, że ponieważ jestem tam z bardzo różnymi ludźmi, z różnymi grupami, z tą bardziej zaawansowaną, z tą bardziej początkującą, tutaj nie umieją tego, tam nie umieją tego, to ja zawsze traktuję to jako... taka trochę, wiecie, kolerska matka Polka. No ja staram się, żeby ci ludzie, jakby się, oni się nie musieli dzisiaj tym jeszcze dodatkowo przejmować tym stresem, że kuźwa, tu jeżdżą samochody i tak dalej, muszę uważać. W związku z tym ja na to zwracam uwagę. I nie, to nie jest, myślę, że nie. Myślę, że nie. Jakby, jeżeli dochodzi do jakiegoś wypadku, to jest już splot naprawdę niefortunnych zdarzeń.
Okoliczności. No. A jak, ile razy dziennie właśnie te treningi średnio prowadzisz i w jakich dniach? Jakby ktoś się chciał do ciebie zapisać też, to gdzie tego szukać?
To wygląda.
Monika tutaj już.
Właśnie, już widzę, że ostrzy.
Zrobimy jeszcze z ciebie kolarkę. No, Katarzyna nie wiadomo jest, będzie Monika Wądrowska. No.
Więc właśnie. Posłuchajcie, no ja cały czas liczę na to, że się wiosna w Polsce ocknie i już będzie coraz łaskawiej. Już są takie przebłyski, że już można, ale się jeszcze trzeba ubrać. No ale tak, w poniedziałki i czwartki robię, słuchajcie, dla takich początkujących dziewczyn, które mają te szosy, ale ta szosa przypadkowo służyła im do tego, żeby powiesić, wiecie, ubranie na tym. Taka dodatkowa suszarka w domu, bo się bała, bo nie wiedziała, gdzie ma jeździć, jak w ogóle operować przerzutkami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to jest poniedziałek i czwartek dla nich. Wtorek jest taki bardziej zaawansowany, że te dziewczyny już się odważyły, sobie jeździły na tej szosie same, w grupie nie, i one się właśnie przychodzą nauczyć jeździć w grupie, czyli całej komunikacji, tego tych wszystkich manewrów, zmian po wachlarzu, zmian takich, wiecie, na zewnątrz, tego wszystkiego się uczą. No i ja jeszcze mam sekcję MTB, jeździmy do lasu z dziewczynami, to też jest super fajne, to jest jakby kolarstwo MTB w Warszawie jest ciut zaniedbane, ale no też robię to.
O tym powiemy, a to są takie godziny, że wyjeździcie, jakby ustawiasz po pracy, żeby wszyscy 18. mogły, czyli 18, 18. Tak, czyli tak, musi być tak. Już długo widno, że tak powiem.
No wolę wracać po, jak wiecie, już jest lekki zachód słońca, ale nie jest totalna noc, no bo no nie lubię po ciemku jeździć po prostu.
A ile robisz kilometrów?
Taka grupa robi 35 i to jest naprawdę w takim skupieniu maksymalnym, że wiesz, bo
na godzina tej... z hakiem pewnie, nie? Wychodzi. No, zależy od tego, jak
kręcą.
Zależy od
tempa, kto tam jedzie, wiecie, czy się wydarzają jakieś akcje na trasie, typu złapana guma, cokolwiek. Ale to godzina 40 wychodzi, nie? I to jest 18, a my sobie wracamy przed 20, jesteśmy z powrotem w miejscu zbiórki.
Czyli tam na...
Wilanów, urzędnicy. Nie, ja z airbike'iem już nie działam.
Aha, czy nie działasz już z airbike'iem, okej. No dobra, a powiedz mi taką rzecz, jeżeli chodzi o taką jazdę, to u ciebie jest tylko i wyłącznie taka jazda, powiedziałbym, trenerska, czy też korci się i startujesz w jakichś zawodach i tam rywalizujesz?
Nie mam czasu. Znaczy ja pojadę się pościgam, korzystam z tego, że mam jakby rozbudowaną wydolność dzięki temu, że wiele lat się ścigałam i trenowałam, w związku z tym dzisiaj no, wiele mi nie potrzeba, żeby zyskać jakąś tam wydolność, no, która mi nie pozwoli umrzeć na wyścigu. Pojadę sobie, ale ja to traktuję... tak bardziej też społecznościowo, instruktażowo, bo jak jadę na wyścig, to automatycznie szukam grupy dziewczyn, które żebym mogła je zabrać na wyścig, żebym pokazała im, jak się ściga, nie? I w tym roku, o ile w ogóle sezon pozwoli, w sensie wirus pozwoli, jak będą wyścigi, to też będziemy jeździły na wyścigi szosowe, żeby sobie zobaczyły, jak to jest, tak? Jest taka gonka permanentna przez, nie wiem, 60 kilometrów czy 90, nie? To wtedy jeżdżę na wyścigi, ale tak to poza tym nie mam czasu. Nie mam niestety czasu.
A ty, to kolarstwo to jest jakby twoje pierwsze zajęcie, czy robisz coś jeszcze poza tym?
Nie, no to jest moja taka...
praca?
Tak.
Czyli możesz...
Ja jeszcze się zajmuję pisaniem, copywritingiem, ale tak to kolarstwo głównie, nie?
Czyli można powiedzieć, że jesteś szczęśliwa, bo robisz to, co lubisz i ci za to płacą.
Naprawdę, no naprawdę, serio. To jest, no wiecie, oczywiście to wszystko, co widać na Instagramie i tak dalej, to wiadomo, że to się klika i sprzedaje. Pod tym nie widać już tej rzeczy, tej pracy przy kompie, że takiego mozolnego dobierania komuś sprzętu, szukania tego sprzętu. No mamy teraz sytuację taką, jaką mamy, że na rower się czeka czasem i rok. I ludzie mimo to chcą jeździć, chcą zmieniać rowery, więc ja tych rowerów siedzę i szukam. Tego nie widać, to się nie klika, że jestem obładowana... papierami i kompem. Natomiast tak, no, lubię to, co robię. To jest fajne.
To jakby nas słuchała początkująca przyszła kolarka i już by się zapaliła do tego, żeby wystąpić na trening z tobą, albo być może z innymi dziewczynami. Właśnie są w Polsce takie grupy, bo to nie jest przecież tylko, nie rozmawiamy, nie jest to Radio Mazowsze, tylko jednak rozmawiamy na całą Polskę. Tak. Są takie grupy, znasz takie pozytywne kolarskie wariatki, jak ty, które, nie wiem, na Śląsku, na Pomorzu i tak dalej ogarniają temat?
czy one robią taką robotę społecznościową, jak ja, nie jestem pewna. Natomiast, no nie wiem, w Świętokrzyskim działa Monika, tak zwane cyski na rowerze, ona też działa.
Korkuszący nik.
Ale no, właśnie akurat nie, bo ona bardziej ten nik stworzyła na rzecz profilaktyki raka piersi.
Też kuszące, słuchaj, no.
No
się
nie, super. Się to jest super fajna inicjatywa i ja temu bardzo propsuję. Mhm. Ona robi, na pewno jeździła. Wiem, że widziałam jej zresztą na Instagramie, dzisiaj teraz takie rzeczy widzi, na Insta. Że robi grupy kobiece i robi grupy kobiece MTB-owe, ale też facetami jeździ, natomiast nim czy ona szkoli. Myślę, że w Polsce nie ma, nikt tego nie robi w tym takim zakresie jak ja. Aga Patoka, która działa w Trójmieście, ona trenuje dzieciaczki, w sensie szkoli dzieciaczki na rowerach. I to chyba tyle.
Okej, okay, a jakby taka dziewczyna, która rozpoczyna przygodę z szosą, zaczęła sobie, wiesz, sprawdzać własne konto, zaloguje się tam w mBanku czy gdzieś i zobaczy, ile ma pieniędzy, to byś powiedziała, że ile trzeba zainwestować na początek.
No to, co ma, plus jeszcze dwa koła. klasyka to jest.
Ta klasyka, jak zapytali triatlonistę, jak ten, co zrobisz, jak wygrasz w Totka, dorzucę trochę kasy od rodziców i kupię rower.
No taka trochę, no, prawda. No.
Jak to, ale nie, no rozumiem, że za te parę tysięcy, czy nie za 40, 60, żeby to nie było od razu karbonowy trek albo kanion, tylko można za 3-4 koła na dzień dobry. Niekoniecznie, może być aluminiowa też rama.
Tak, ale dziś kiedy pandemia jakby trochę namieszała w produkcji i w dystrybucji całej logistyce sprzętu kolarskiego, ona to sprawiła, że wszystko podrożało i dzisiaj będzie ciężko kupić nowy rower za 4000 zł, rower szosowy, nie? Trzeba się nastawić na szóstkę, plus założyć ten zapas dwa koła, plus kolejne dwa koła na buty, kask, wszystko. I ubrania. No taka, czy nie, no też żebyśmy się nie zrozumieli, że jak masz cztery koła, to nic nie zdziałasz. No zdziałasz, tylko wtedy trzeba będzie się bardziej obracać w kręgu rowerów używanych, co też da się zrobić, nie? Ale taką szóstkę trzeba bezpiecznie założyć. Plus te 500 na kasę.
Nie patrz na mnie, nie będzie podwyżki na rower.
Jesteście tego samego wzrostu, to może pożyczysz.
Słuchaj, no nie, teraz to mnie żeś z pół metra obniżyła. Nie, tak to się nie zdarzy. Nie dogadamy się.
Nie. Ja już myślałam, że to podwyżki. No,
nie słyszę cię, jakieś szumy są w tych słuchawkach, nie działają te słuchawki. Trzeba kupić słuchawki, wiesz? Natomiast powiedz taką rzecz, najczęściej popełniane błędy przez początkujące kolarki.
To nie są do końca świadome błędy, tylko tak naprawdę wynikają z tego, że się słucha, znaczy czyta się doradców internetowych i to jest właśnie kupienie roweru o złym rozmiarze, najczęściej za dużym. I no bo ktoś tam napisze, słuchaj, bierz, bo nie ma sprzętu, bierz ten rower, przyzwyczaisz się, nie?
Albo urośniesz jeszcze. No, sytuacja zależy, będzie tego wymagać. Jeszcze. 5 centymetrów urośniesz i będzie super.
Tego wymaga, no. To dobre. No i to jest podstawowy błąd. No umówmy się, że w wieku takim przeciętnym, gdzie ludzie wsiadają, dorośli ludzie wsiadają na rower, to się już nie rośnie, więc z tym się już nic nie da zrobić. Z kolei o dwa rozmiary za dużego roweru, to się już nawet na świetnym fittingu nie skoryguje. Więc to jest kaplica. Drugi błąd to jest tak naprawdę takie, wiecie, zrobienie czegoś na strasznie szybko, czyli mam ten rower, wczoraj go kupiłam, właściwie to nie wiem, jak się nim hamuje i co się nim robi pod górkę i z górki, ale już jadę przejechać 200, nie? No to się kończy takim zapiekiem, że panie ratuj. No oczywiście to no pytanie, na kogo ten zapiek trafi, no bo są ludzie, którzy są kobiety, które są turboambitne i stwierdzą, dobra, następnym razem zrobię tak, żeby to już nie bolało. Ale nie ma co się tak napinać, żeby od razu pojechać na 200. Strasznie dużo, oczywiście dobrej, ale też szkodliwej roboty robi internet, bo tam też jest taka, wiecie, no taka trochę pokazówka, kto przejechał więcej w jakiej średniej. Ja pierdaczam, naprawdę. Dajmy się zwariować tym cyferkom. No jest ta bitwa o to, że na przykład dziewczyny, które zaczęły jeździć na dopiero co, idą na ustawkę, czyli trening kolarski, taki przejazd tak naprawdę, nie trening. I tam no, mają szansę wyzionąć ducha, bo tempo jest takie, że ona zaczęła przedwczoraj, a dzisiaj już pojechała naprawdę na zaawansowaną grupę i no, w najlepszym razie spłynie z tej grupy, nie? W najgorszym razie złapie tak zwaną bombę znasz bombę pewnie.
I koniec.
I koniec.
I kończy się walka. Zapytaj, czy od razu zaczynać od SPD, czy zwykłe pedały na początku. Ja pierwsza gleba w SPD od razu pod sklepem. Klasyką gleb w SPD nie jest sklep. Ja tutaj to muszę skancelować. Klasyką gleb na SPD jest czerwone światło. Gdy się zatrzymasz, i to jest niesamowite, bo dojeżdżasz, zatrzymujesz się i robisz takie...
Ale ja nie tłumaczę się, dlaczego.
Mi się tak parę razy zdarzyło.
Kiedyś cię uczył w
Chmielnicy? No nie, ja się uczyłem sam.
No właśnie. Ja uczę, mam osobne lekcje, jakby przychodzą do mnie ludzie, którzy sobie kupili buty, zakładamy pedały, znaczy wmontowujemy do roweru i się uczymy. Podstawowy błąd jest taki, że ludzie, którzy mają tę nogę, tak jak ty mówisz, na światłach, tę nogę jedną wpiętą w rower, to zamiast ustanowić tą nogę, która stoi na drodze, no bo stoisz na tej nodze, zamiast ją ustanowić takim fundamentem, że jest taką naszą mocną podporą, to po pierwsze stawiają ją za blisko roweru, a po drugie ta noga, która jest wpięta, ona będzie zawsze przeważała. Zawsze będzie tego człowieka ciągnęła w stronę, w tą stronę, w którą człowiek jest wpięty, i z tego zazwyczaj jest ta gleba, o której ty opowiadałeś. Ja jestem zdania, że jeżeli masz szansę kupić sobie od razu rower, od razu pedały wpinane, od razu buty SPD, to od razu w to iść. Nie tracić czasu, no bo tak naprawdę na rowerze jazda na pedałach platformowych wykorzystuje nie wszystkie nasze mięśnie, a im więcej mięśni wykorzystamy w nogach, tym szybciej jeździmy, tak? Więc uważam, że jak robić, to od razu, nie?
Okej, czyli tutaj są takie słowa, które warto zapamiętać, moi drodzy.
Noga dalej od roweru, jeżeli stajesz na tej nodze, tak naprawdę ona musi być taka, że jak nią potrząśniesz w kolanie, to ona się nie ugina i tak dalej, to jest po prostu naprawdę twoją podporą. Przechylasz sobie trochę rower w stronę tej nogi, która stoi, i dzięki temu ta noga, która jest wpięta, ona nie będzie przeważała ciebie na stronę wpięcia, nie?
A powiedz mi taką rzecz, moja droga, bo ruszyliśmy tematem TB i wydaje mi się, że to jest właśnie też pewnego rodzaju sposób na doznawanie kolarskich wrażeń, będąc osobą, która nieco się boi tej szosy jak ja, dla takich właśnie ludzi, MTB i gravel, bo gravel też się robi coraz popularniejszy. Jak to właśnie wygląda w Warszawie? Bo ja widzę po znajomych triatlonistach, którzy mają coś do stracenia, czyli dzieci, żony, firmy, że właśnie
przesiedli się na gravel.
Coraz częściej na gravele po prostu wsiadają, bo uznali, że pierdziele, nie chce koniecznie zginąć właśnie. No i jeżdżą na tych gravelach i są zadowoleni, bo to jednak są fajne widoczki, bo oczywiście tempo trochę wolniejsze, ale swoją pracę pod triatlon wykonują, a jak mają takie stricte jakieś, nie wiem, tam 4x20 w pałę, to sobie siadają na trenerze i też jakoś żyją. Nie, i można też osę w każdym razie w jakiś sposób obejść.
Ale wytłumaczmy laikom, co to znaczy MTB i to...
No to właśnie mamy tutaj eksperta, ja będzie mówić.
Już, tak, MTB kolarstwo.
Wiem się, że MTB większość ludzi jednak kojarzy.
Tak, zwrot. Tak, tak, to potocznie rzecz biorąc, to jest rower górski, no. Czyli szeroka
Maja
opona.
Maja Włoszczowska.
Właśnie, jeżeli mamy przytaczyć nazwiskami, to najprościej będzie Kasia Solus-Miśkowicz. Jeżeli chodzi o kobiety, Maja Włoszczowska, to one jeżdżą na rowerach górskich. No to jest ten rower, który daje po prostu już totalne spektrum możliwości, bo sobie nim pojedziesz po asfalcie.
Ten, ale który dostawałaś na komunie, znaczy moje pokolenie dostawało na komunie taki rower. No.
Co dostawałaś na komunie?
Ja miałam taką damkę.
Na komunie?
No to nie, no to miała taki mieszczuszka dostałaś.
Tak.
No. Ty jesteś z Białegostoku, to się nie liczy.
Okay.
Dostałaś od razu ten, ducha puszczy, miałaś 8 lat i już ci kazali pić 70% alkoholu. Nie będziemy tych patologicznych historii. Panie Grzegorzu, pozdrawiamy. No, proszę.
Czyli MTB mamy wyjaśniony rower górski, tak? A. Dobra. Gravel, czyli to jest rower, który ma opony o szersze, mają szersze opony niż klasyczne szosowe, plus opony mają bieżnik, dzięki temu możemy wjechać sobie, nie wiem, w shooter, do lasu, nie ryzykując złapanią gumy, plus gravel ma geometrię roweru szosowego, powiedzmy. Nie ma takiej agresywnej geometrii i agresywnej pozycji, natomiast kierownica jest taka jak w rowerze szosowym, ciut szersza, żeby było łatwiej kontrolować.
Wszystko. Ale jak właśnie jest z tą popularnością? Bo mówiłaś, że MTB jest trochę niedoceniany. Gdzie się w tym odnajdujecie na Mazowszu? Gdzie się spotykacie? I właśnie czy na przykład jesteś w stanie zrobić tak, że dziewczyny z szosy też do MTB przekonać, że to jest tak, że niektórzy jeżdżą i tu, i tu? Czy jednak jest tylko zafiksowanie wtedy, jak szosa to szosa, jak MTB to MTB i nie mieszamy?
No ja poprzedni rok zrobiłam sobie taki testowy, że cały sezon powiedzmy, że szosowy spędziłam na szosie, ale potem przychodzi taka gorsza jesień i zima. No i my wchodzimy do lasu, nie? Ja po prostu napisałam, że te, co mają rower górski, zapraszam do lasu. Będziemy się uczyć. No i wiecie, to działa takim efektem wow kuli śnieżnej, czyli dziewczyny, które widzą...
Trzy się podjarały, potem tak, piszą, że było fajnie, do czwarta kupi rower górski.
Ileś tam widzi na zdjęciach, że było, o kurczę, ekstra. No i zaczynają się te pytania, a powiesz mi, co mam kupić, a gdzie mam kupić, a czy ten jest okej, a czy tamten jest okej, czy mi zorganizujesz i tak dalej. No i wtedy z grupy, nie wiem, którą zaczynałam robić MTB tam w październiku, że przyjechało, nie wiem, 8 dziewczyn, nagle było 6 grudnia, który był ekstremalnie super pięknym dniem, ciepłym i słonecznym, więc miałam 25 dziewczyn w lesie.
To w lesie kabackim? Czy
nie, byliśmy w Puszczy Kampinoskiej.
Okej.
I no jeżeli gdzieś jeździmy, jeżeli ogłaszam te treningi, to robimy albo Puszczę Kampinoską, albo Lasy Wawerskie, czyli fioletowy szlak między Lesie Wawer, a takie naprawdę level początkujący robię w Lesie Kabackim, gdzie jest też parę miejsc, jest trudno.
Powiedz mi, jak słuchają nas ludzie, którzy chcieliby sobie pojeździć w fajnych miejscach w Polsce, właśnie w takich, gdzie niekoniecznie musieliby ryzykować życie, to jakie byś miejscówki polecała?
Na pewno nie Kaszuby, na pewno nie okolice Trójmiasta i na pewno, jeżeli już, to nie Mazury. Mhm. A już na pewno nie w sezonie, wiecie, urlopowym. Mhm. Czyli nie tam, gdzie jest cała Polska, bo naprawdę to jest risky game.
I w różnym stanie też ludzie jednak wsiadają za kółko.
Wiecie,
niestety,
po jednym piwku, bo sobie posiedzieli na plaży i sobie wsiądę w samochód, pojedę sobie po drugie. To jest strasznie głupi pomysł. Ja na pewno nie pojadę i jak też robię obozy szosowe dla dziewczyn, to na pewno nie będą to te miejsca, o których teraz powiedziałam. Mhm. A jeżeli chodzi o coś totalnie fajnego, bezpiecznego, Małopolska jest super, bardzo dużo takich dróg. Ja robię taki obóz w Dolinie Klucz Wody i bardzo dużo jest tam takich dróg, w sumie malutkich, one są, biegną między polami. Jak sobie będziecie mogli sprawdzić, to sobie zobaczcie miejscówkę, która się nazywa Sułoszowa. Tam jest fantastyczna droga, która jest...
Sułoszowa, tak?
Sułoszowa, tak. To jest pod Ojcowem i tam jest też taka śmieszne takie drzewo, no śmieszne, nazywa się drzewo Wisielca. Ono jest wyschnięte pośród naprawdę pól i ono robi turbo wrażenie.
Ale... To drzewo, tak?
Tak, dokładnie, okay. Dokładnie. No, tak. Takie... I ta droga wije się między polami, słuchajcie, to jest po prostu tak piękne miejsce, że bajka. Więc na pewno tam. Robię też obóz, słuchajcie, w Bukowinie u Kasi Stolus-Miśkowicz i ona nas oprowadza po Podhalu i po szlakach szosowych. Tam i tam też są naprawdę tereny. Łapszanka, oczywiście już poza tym, że trzeba się tam spocić na podjeździe, bo jest bardzo sztywno i stromo, to jest też pięknie widokowo, bo widok na Tatry po prostu urywa nie powiem co. I to jest super miejsce. No, okolice Istebnej, bardzo piękne miejsce, jeżeli chodzi o szosę.
Ja bym chciała tak patriotycznie zapytać, Podlasie. Jeździłaś?
Nie jeździłam, wiesz, ale bardzo dużo moich znajomych, którzy tam wyjeżdżają, bo szukają na przykład, wiecie, domu, nie, żeby tam się zaszyć, skoro i tak pracują w domu, to w Warszawie to po co siedzieć w domu, jak tak nigdzie w Warszawie nie można wyjść, więc szukają ucieczki do natury i tam właśnie bardzo...
Ale to ja cię zaskoczę, ja jeździłem, ponieważ ja byłem na wakacjach w Mikołajewie w 2015 roku z dziewczyną i przygotowałem się wtedy do triatlonu, więc byliśmy na tych wakacjach z rowerem i było to bardzo, ona nie było miękkiej gry, bo ona mi powiedziała, dobrze stary, będziesz jeździł, ale jak ja potem będę chciała aktywności fizycznej, będziemy, ja mówię okej, okay, ale nie chodzi tu o seks, żeby była jasność, chodzi o co innego, że na przykład skończyłem 3-godzinny rower, a ona mówi, wymyśliłam sobie taką trasę na rowerach 65 km wokół jezior, a ja wiesz, nie mogę powiedzieć słowa, chociaż już nie mam ochoty, my dobrze jedziemy, ale średnio było, muszę powiedzieć, bo tam dużo wąskich dróg, tam jest bardzo dużo drzew przy drogach i są takie zacienienia, gdzie jest niefajnie, bo nie widzisz ty po pierwsze dziur przez to, że jedziesz cały czas w cieniu. Po drugie, mam wrażenie, że tam kierowcy nie raz, nie dwa pokazywali, powiedziałbym, taką dużą fantazję. No,
nie czułem się
super bezpiecznie generalnie. Nie?
Ale w Białymstoku samym jest mega dużo ścieżek rowerowych. Uh-huh. Mega
no,
dużo.
Tylko wiesz, po pierwsze dla kogoś, kto chce pojeździć, to zatrzymywanie się... Ja się z tego powodu też wyprowadziłam z Mokotowa tu na Wilanów, bo miałam dosyć tego dojeżdżania 4 razy dziennie na Wilanów, gdzie zaczynałam pracę.
Tak, ścieżka rowerowa, tracisz czas, zupełnie nie ma jeszcze metra na Wilanów, bo jakby było metro, to może byś po prostu se wsiadła i podjechała, nie?
Nie, tak? Nie, jak już coś robię, wykonuję jakąś operację, to już w ogóle ciągły ruch i już jak już mam jechać, to jadę. Natomiast wiecie, no, znanie na pamięć każdej sekwencji świateł, co gdzie się zapali, plus wyścigi ścieżkowców, plus hulajnogi, plus psy na smyczy, plus dzieci, które się uczą jeździć, masakra. Więc ruch... Ja sobie kupiłam Wigry, którymi się teraz remontuję i ja tym Wigry, jak mam jeździć po mieście, to będę jeździła Wigry, ale nie będę się ubierała w ten cały rynsztunek, że buty, nie będę się wpinała.
A mądrzeją ludzie w miastach, jeżeli chodzi o jeżdżenie rowerami, czy
nie
niekoniecznie?
To się nie wydarzy? Że się uwstecznia całe myślenie.
Czy ja jestem cały czas załamany, bo ciągle mam wrażenie, że kaski, jak gdzie tam, bo fryzura, że jak jest zielone, to wjeżdżam 30, no dobra, przesadzam tyle, to może nie jeżdżę na takich zwykłych rowerach, ale 20 na godzinę wpadam, bo wydaje mi się, że kierowca mnie zobaczy. Cały czas jest dużo takiej niefrasobliwości ze strony rowerzystów, a też tych rowerów jest coraz więcej. Myślę, że w czasach pandemii ludzie częściej zaczęli wychodzić na rowery i nawet jak sobie biegam bulwarami wiślanymi, no to widzę, że liczba rowerzystów, powiedzmy, latem zeszłego roku, a 5 lat temu, to jest o ileś 10% więcej, naprawdę.
To po pierwsze. Po drugie, no, podstawowe pytanie. Kto ludzi, którzy wsiadają na rowery, ma nauczyć przepisów ruchu drogowego? No, nie jest powiedziane, że mając rower, masz prawko jazdy, że znasz przepisy. No nie. W związku z tym bywa często tak, że ludzie, którzy wsiadają na rower, a nie mają prawa jazdy, przepisów nie znają i oni jadą, jak im się wydaje. Najczęściej oczywiście nie do końca bezpiecznie. To jest pierwszy błąd. Po drugie, no to właśnie założenie, coś jest w tym rowerze takiego magicznego, że nam się wydaje, że dzięki temu rowerowi jesteśmy nagle przez cały świat kuźwa widziani. Mhm. Wszyscy na nas patrzą i wszyscy nas dzięki temu zauważą. Nie ma takiej opcji. To po pierwsze, nie sygnalizowanie w ogóle żadnego manewru. Ja to często też widzę jako kierowca samochodu, nie wiem, jak mam człowieka na drodze, który no powiedzmy cywila, to nie jest ktoś, kto jedzie na trening szosowy czy cokolwiek, tylko kogoś, kto sobie z takwami dojeżdża do pracy, klasycznie nie ma kasku i on nienacka potrafią zmienić pas ruchu, bo coś właśnie wystąpiło w jego głowie, nie? Ja jakby to zaufanie w mojej możliwości i umiejętności jako kierowcy szanuję, ale zaufanie co do sprzętu, jakim jest samochód, który jest sprzętem zawsze zawodnym, no umówmy się, no to ja jakby w pewien sposób ja im gratuluję samopoczucia i tej wiary.
Znaczy ja w ogóle jestem pod wrażeniem, bo zdarzało mi się, jak gdzieś tam niedaleko Puławskiej mieszkam czy Niepodległości, że jest ten zajebisty ruch samochodowy, jedzie sobie jakaś dziewczyneczka na tej Holenderce, bez kasku, takie jebutne słuchawki jak moje teraz na głowie, w ogóle nie ma żadnego punktu odniesienia, nic nie słyszy. Dla mnie to jest takie, ja myślę, dziewczyno, czy ty sobie w ogóle zdajesz sprawę, że ty właśnie ryzykujesz życie, czy ty tego nie wiesz? Ale czasami taka ignorancja jest błogosławieństwem, bo tak możesz całe życie przejechać i ktoś uważa i będzie miał wypadek, a ktoś będzie miał no i po prostu nic mu się nie stanie. No bywa tak, i tak.
No to już akurat jest kwestia farta, nie? Natomiast uważam, że jestem trochę faszystką kaskową i się zawsze
Ja mam podobnie, że zawsze się kłócę i nawet tutaj z naszym Jasiem, który zobacz, jest łysy i nie zakłada kasku, a dojeżdża nawet zimą. Nawet zimą dojeżdża tutaj do roboty. Zaraz tutaj przyjdzie ministra i ci skopie dupę, bo on kasku nie, bo nie. I to jest odpowiedź. No.
Aha. A no dobra, nie, bo nie, bo co?
No mów, tłumacz, spowiadaj się teraz, łysa pało.
Nie, słuchajcie, jakby największym mitem, jaki słyszałam, który w ogóle nie ma pokrycia z rzeczywistością, jak to mit, że na drogach rowerowych w Warszawie jest bezpiecznie. Bullshit.
O, super, bezpiecznie, naprawdę.
Bo ja na prostej, jakby ten Wilanów jest taki naprawdę w cholerę rowerowy. Tam bardzo dużo ludzi jeździ na rowerach.
No jest ta słynna, ten dojazd tam też na Powsin,
tak,
nie?
Na Powsin. No kosmos. I słuchajcie, tam nadal kierowcy jak skręcają, to skręcają na pamięć, nie zatrzymają się i tak dalej. W związku z tym nigdy nie ma się tej gwarancji, że ten kierowca nas widzi i się zatrzyma. Często też jest tak, że na przykład, nie wiem, na ulicy Sarmackiej jest prowadzona droga dla rowerów, oczywiście zbudowana z kostki, to już pomijam, ale tą drogę dla rowerów przecinają zazwyczaj wyjazdy z garaży podziemnych. Co robi kierowca, który nie umie wyjechać z garażu podziemnym? Dzida, rura, żeby mu się samochód na podjeździe nie zatrzymał. Mhm. W związku z tym on tą dzidę, rurę robi, przecinając drogę rowerową, którą sobie jadą dzieciaczki, wiecie, pańcie na Holenderkach i tak dalej, nie? Więc ja nie mam takiego przekonania, że akurat w tym zakresie świat robi wszystko, żeby mi pomóc, nie? Mhm. Tylko wolałabym jednak ten kask mieć na głowie. Miałam parę wypadków takich, gdzie ten kask mi pomógł, poza tym No też zbierałam z drogi ludzi, którzy na przykład mieli wypadek na rowerze, nie mając kasku. Mhm. I to nie są fajne widoki, to nie jest coś, czemu można, słuchajcie, zrobić zdjęcie, bo w momencie, kiedy komuś się wylewa coś z głowy, no nie robisz wtedy zdjęcia.
Tak, nawet ku przestrodze, bo jest to zbyt drastyczne.
Dokładnie.
Europa, takie miejsca, gdzie można jeździć i pojechać, wiesz, z takim raczej dużym spokojem, że będzie dobrze.
No
że...
to przede wszystkim Hiszpania, no. Mhm. Hiszpania, ale wiecie, no też trzeba obalić ten mit, że w Hiszpanii zawsze było bezpiecznie. W Hiszpanii
znaczy, ja mam wrażenie, tak jak ci mówiłem, że im wyżej, tym bezpieczniej, bo na przykład w Kalpe, tym legendarnym, też było od groma turystów i sam wyjazd w Kalpe, tak, nawet jak jechaliśmy grupą 7, 8, 10 osób, wymagał piekielnej uważności, bo tam jest taki ruch, że naprawdę nie możesz na ani sekundę pomyśleć o czymś innym. I ja się dopiero luzowałem, jak już wjeżdżałem w te góry wysokie i wtedy rzeczywiście jest zabawa, bo wtedy tu masz inne rzeczy, typu trzeba się nauczyć zjeżdżać, żeby się nie zabić w 80 na godzinę, ale generalnie no nie masz tego niebezpieczeństwa samochodowego, bo one tam się pojawiają raz na 20 minut.
Tak, to prawda, ale Hiszpania jest bezpieczna, jakby nawet chociażby z powodu tego hiszpańskiego chillu, oni mają naprawdę tak troszeczkę wylane, nie spieszą się i no nie wiem, czy jak byłeś na Teneryfie, podjeżdżałeś maskę i tak dalej, gdzie ten podjazd jest turbostromy i w zasadzie jest tam bardzo wąsko i kierowca nie ma gdzie wyprzedzić rowerzysty, który się wspina się 12 godzin.
Cierpliwie jadą.
Cierpliwie, tak. Zanim jedzie, wiecie, no tam piłuje ten samochód, pół biedy, jak ma automat, nie? Jak nie ma, no to piłuje ten samochód na jedynce i słychać go, ale oni nie trąbią, nie niecierpliwią się, czekają po prostu na możliwość, nie? Natomiast na lądzie w Hiszpanii, jak w Hiszpanii, no to ja uwielbiam Malagę. Z Malagi jest rzut, no to może nie rzut beretem, ale jest bardzo blisko w najpiękniejsze góry chyba, jakie widziałam, czyli Sierra Nevada. One są tak trochę nierzeczywiste. Ten człowiek wygląda na rowerze po prostu tak jak doklejony do tych gór, więc to jest super miejsce. Poza tym, no tam macie też najwyższy rowerowy podjazd w Europie, czyli na Pico de Beleta, co warto sobie podjechać, bo jest no super kosmicznie. No to na pewno Hiszpania. Myślę, że na pewno Niemcy. Mhm. Niemcy mają turbokulturę rowerową. Bardzo
też dużo tych ścieżek mają chyba poza miastami. Nawet tak, jak Ania Lechowicz, nasza znakomita triatlonistka, robi trening, to ona jest w stanie jechać, wrzuca zdjęcia z jakiejś takiej, wiesz, drogi rowerowej obok zwykłej drogi. Jest tak, sto w jedną, sto w drugą i możesz jechać, nie?
Tak. No Austria też jest bardzo fajna. Czechy, myślę. Czechy znam z pozycji MTB, ale nasze
Z tego, co wiem, to Czesi, bo ja trochę jeździłem po Czechach, wyjeżdżając właśnie ze Szklarskiej Poręby. Tam przede wszystkim wprowadzono w pewnym momencie bardzo wysokie mandaty za zbyt bliskie wyprzedzanie rowerzystów.
Proszę, można, nie?
Wydaje mi się, że to jest tego typu kwestia, że oni mają tak zwane, teraz z włoskiego, trochę znam języki, Gianfranco Obsranco. I wiesz, i to jest tego typu kwestia, że oni po prostu wiedzą, że jak ich by złapali, to się nie wywiną. To nie jest tam 200 zł mandat, tylko pewnie 2000 albo 3.
No 500 euro jest w Hiszpanii, nie? Z tego co... Znaczy,
no to już
może
suma,
teraz
że może, bo, tak, że może boleć,
się zastanowisz, nie? Że jakby właśnie Lech Manisz jakiś swój przyszły wakacje. No dwa koła jednak wydać na mandat, to jest sporo, nie? Ale wiecie, no w Hiszpanii też musiało się wydarzyć kilka wypadków śmiertelnych z udziałem kolarzy, żeby oni się ogarnęli i wprowadzili prawo, które chroni ruch taki, wiecie, dwukołowy, nie?
Mhm. No to tak, to prawda. Słuchaj, jeszcze a propos rowerów, a propos kręcenia, a propos tego, o czym teraz cały czas rozmawiamy, jakbyś takie tipy dała dla facetów jednak, którzy nas słuchają, bo jednak większość nas słucha facetów, gadaliśmy dużo o kobietach. Czy to jest tak, że też się właśnie mogą gdzieś tutaj na Mazowszu zapisywać, poza airbikiem i jakieś takie miejsca, gdzie mogą też zaczynać, no bo faceci też zaczynają i też często na przykład właśnie mam takie wrażenie, że moi koledzy to się wstydzili do jakiejś grupy, bo oni tak, wiesz, no co ja będę gdzieś się pchał, odpadnę, jak mówisz, spuchnę i nic z tego nie będzie.
No ja bym po pierwsze, jeżeli bym była w takim miejscu, była facetem, miała rower szosowy, chciałabym się dopiąć jakiejś grupy, po pierwsze bym nie przeszacowywała swoich możliwości, bo są oczywiście grupy, które są grupami znajomych i oni się jakoś tam nazywają i dopięcie się do nich, po pierwsze oznacza, że musisz się dostosować do tego, jak oni jeżdżą, a najczęściej jest tak zwany gaz, w związku z tym pytanie, czy nadążysz, czy swoje możliwości masz ocenione na tyle, żeby tam się utrzymać. Tak naprawdę trochę nie pomaga to, że wszyscy, którzy wrzucają info o jakimś treningu, jakimś przejeździe, jakimś szkoleniu, zazwyczaj piszą łagodniejsze tempo, po czym idzie takie spawanie, że w zasadzie tak naprawdę jeńców się nie bierze i to jest trochę oszukiwanie tych, którzy chcą na taki trening przyjść, to mnie strasznie denerwuje. I myślę, że jest po prostu nie fair, nie? Bo ktoś to się nastawi, że pojedzie jakąś fajną trasę w fajnym tempie.
Tak, tutaj będzie umierał ekipą, nagle,
nie? A potem będzie umierał, bo raz, że będzie niebezpiecznie, dwa, że będzie za szybko, trzy, że nie wiadomo, gdzie wyląduje,
fanem,
nie?
Fanem tych chłopaków, którzy tam się ustawiali na te tak zwane psychoporanki.
Aha, aha,
rano,
to jest fajna ekipa.
Szósta rano zimą, goście jadą na szosowym rowerze, wiesz, 40 kilometrów w jedną.
Znaczy psychoporanek to wynik z tego, że pamiętam, kiedyś robiłam, wychodziłam o 8 na rower, ale pomyślałam sobie, kurczę, 8 to już jest trochę późno. Dobra, zróbmy o 6. I mój kolega Tomek nazwał to psychoporankiem. Wiem, że teraz, słuchajcie, jest nawet coś, co się nazywa patoporanek, czyli oni tam jadą 4:30, 5:00. To jest jakaś po prostu już chora pora, nie?
No to już trzeba kochać ten rower, naprawdę.
No tak, ale wiecie, no to też jest wypadkowa tego, że się czasami nie ma potem, kiedy wyjść, bo się ma rodzinę, wraca się z roboty i trzeba by było się zająć tą rodziną, a nie jeszcze po pracy iść sobie na rower i rodzino żyje ze swoim życiem, nie? Więc myślę, że to z tego powodu wynika, że ludzie sobie znaleźli ten psycho i patoporanek. Natomiast to do tego pierwszego pytania, które ty zadałeś, to po pierwsze zastanowić się nad swoim tempem, nie? Po pierwsze umieć jeździć w grupie, no bo jazda w grupie to jest kompletnie coś innego niż jazda samemu. To jest po prostu przede wszystkim komunikacja kolarska i nie myślenie tylko o własnym tyłku, nie? Tylko o tyłku
sport
całej grupy.
Sport drużynowy jednak, nie,
no bo jak grupa się położy, to ty też się w tej grupie położysz, nie?
A na koniec jeszcze tak dosłownie dwa zdania. Ty jesteś zwolenniczką trenażerów, czy nienawidzisz?
Jak muszę i mam trening do zrobienia, uważam, że trenażer to jest super rozwiązanie, 10 na 10, wsiadam, nie odwlekam, robię, odhaczam, zrobione. Natomiast w tym roku, znaczy w tym sezonie zimowym, gdzie się zazwyczaj siedzi na trenażerze, ani razu nie siedziałam na trenażerze, jeździłam do, nie wiem, czy znasz, no, Erzon. Jeździłam sobie do nich. No,
ja jestem jednym z nich, wiesz, ambasadorów.
No,
a powiedz mi, tak, jest też fajny trening, duże słowo, ale tak można, jest trening wysokogórski, więc jest bardzo fajnie, bo tam rzeczywiście powyżej 2000 metrów, a powiedz jeszcze taką rzecz, o ile ty masz wzrostu?
1,59 m.
No właśnie, 1,59 m, czy jak się pierwszy raz widzą, wiesz, jak był taki film Wykidajło z Patrykiem Swayze, to zawsze mówili mu, myślałem, że jesteś wyższy, nie? Czy ty też to słyszysz,
a
czy
właśnie,
nie?
Słuchajcie, nie, znaczy jakby u mnie Instagram tak wygląda, jakby gdzie ja najwięcej pracuję w socialach, czyli na Instagramie, i ludzie potem przychodzą, mówią do mnie, tam myślałam, że jesteś wyższa,
no.
Nie?
Okay.
Ale ty chodziłaś do Erzon?
Tak.
Coś was łączy, Boże, widzisz? Właśnie... I macie jakiś ten. To no, już poza anteną musimy kończyć, bo mi zaraz Jasiu urwie.
Bardzo dziękuję.
Wszystko za odstające. Z kolei my zaraz jego zaatakujemy za ten brak kasku na tak zwanym poza anteniu. Ministra kolarstwa była z nami. Dzięki
Dziękujemy bardzo.
Bardzo.
Dzięki wielkie.
Monika Wądołowska.
Kamil Gapiński.
Wojciech Piela, as serwisowy już teraz.
Słuchasz Weszło FM.